Wracamy do Państwa w programie GPS. Dziś nasz GPS podróżuje, kieruje nas w stronę biegu na północnego i południowego. W ostatniej części mojej rozmowy z panem profesorem Michałem Muszczukiem zajmiemy się geopolityką polarną, obszarów polarnych. Trochę o Arktyce, trochę o Antarktydzie. Moje pierwsze pytanie, biorąc pod uwagę, panie profesorze, to, że z pewnością mamy tam zasoby. Zasoby, które być może są na wyciągnięcie ręki, biorąc pod uwagę wyłączną strefę ekonomiczną, też szelf kontynentalny, które poszczególne państwa arktyczne próbują sobie tak interpretować, by było po ich myśli. Ja mam pytanie dotyczące twardej geopolityki, to znaczy okres zimnej wojny, to znaczy jej koniec. Koniec zimnej wojny, a polityka, a obszary polarne, a polityka arktyczna, a sytuacja w Antarktydzie. Czy koniec zimnej wojny jest ważną cezurą z punktu widzenia tych obszarów skrajnych bieguna północnego i południowego?
Zacznijmy od może Antarktydy, czy Antarktyki, tak, bo wcześniej mówiliśmy o Układzie Antarktycznym, czyli to jest Układ Antarktyczny, odnosi się do obszaru Antarktydy jako kontynentu oraz części Oceanu Południowego, tak, położony poniżej tak zwanej linii konwersji, czyli tam, gdzie znowu mieszają nam się ciepłe i zimne wody, w tak uproszczeniu mówiąc. Ten traktat waszyngtoński cały czas obowiązuje. I tutaj nie ma żadnych zmian, chociaż zaczynają się oczywiście od czasu do czasu takie dyskusje w środowisku ekspertów, że no może trzeba by to było jakoś tak zaktualizować, no bo mamy teraz inną sytuację niż w latach 60., gdy traktat wchodził w życie. Ale generalnie myślę, że w obliczu jeszcze obecnej sytuacji, jaką mamy na świecie, to będzie niemożliwe i chyba niewiele państw będzie chciało tą drogą podążać. Więc po zakończeniu zimnej wojny w Antarktydzie nic nie zmieniło. Powiedziałbym, że przez kolejne 40 lat no były takie próby wzmocnienia tego systemu, czyli dopisywanie nowych regulacji, tworzenie nowych stref ochrony środowiska, tak, morskiego. Mhm. Ale geopolitycznie jest sytuacja stabilna, powiedziałbym, że zamrożona.
Zamrożona, no nie dziwię się, biorąc pod uwagę specyfikę termalną tego kontynentu. Wydaje się zatem, że na szczęście mamy sytuację stabilną. Ja tylko dopowiem naszym słuchaczom, że 90% zasobów wody słodkiej globalnych to właśnie Antarktyda. To jest wiadomość, która w tym momencie może trochę mrozić krew w żyłach. Jeśli popatrzymy na zasoby wody globalnie, jedynie 2% to woda słodka. 90% tej wody to właśnie Antarktyda, a zatem no, powinno być to w naszym interesie, by jednak ta woda słodka się specjalnie nie mieszała ze słoną, bo może być nieciekawie. No dobrze, status quo antarktyczne i bardzo dobrze. Mamy tam oczywiście nie tyle zimnowojenne, chociaż przecież jeszcze pamiętający czasy zimnej wojny, ale te takie sektorowe roszczenia, o których pan profesor mówił. Tak. Czy Polska jest elementem tego wyścigu? Mamy tam swoją stację, która zdaje się ma być teraz też odbudowana od podstaw. Przepiękny budynek, nie wiem czy on powstał, biorąc pod uwagę dofinansowanie z ministerstwa rzędu, zdaje się 90 milionów złotych, to robi wrażenie. Ale no właśnie, czy Polska, jesteśmy w grupie państw, które nadają rytm dyskusji o ochronie Antarktydy, wnoszą cały czas swój aktywny wkład, nasi dyplomaci, naukowi, jak to wygląda? Trochę na marginesie tej dyskusji, ale ważne.
Polska jest aktywnym uczestnikiem systemu antarktycznego od końca lat 50. No nie będę ukrywał, że początki były związane z naszymi bliskimi relacjami ze Związkiem Radzieckim. Związek Radziecki po to, żeby mieć sojusznika w gronie państw antarktycznych, przekazał Polsce swoją jedną ze swoich baz na kontynencie, na Antarktydzie. To był rok 50, bodajże 9. Ta stacja to stacja imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Byliśmy, znaczy jako polscy badacze byli na tej stacji w 59. Została wciągnięta flaga na maszt. Później była wyprawa w 60-tych latach, w 78 i w tym roku była też 4-osobowa wyprawa na stacji Dobrowolskiego. Więc mamy dwie stacje w Antarktyce.
Nawet dwie, dobrze.
Tamta stacja na pretekst i badania, które realizowaliśmy w oparciu o tę stację, dały nam pretekst do tego, czy prawo do tego, żeby stać się stroną Traktatu Antarktycznego. Natomiast tak na dobrą sprawę ta nasza aktywność była bardzo ograniczona, w tym sensie, że to były pojedyncze osoby, które z różnych instytutów badawczych dołączały do ekspedycji głównie sowieckich, ale też była współpraca z amerykańskimi badaczami, więc no...
Ale tu rozumiem, że koniec zimnej wojny pomaga nam się autonomizować.
Nie, zautonomizowaliśmy się dużo wcześniej, dlatego że w latach 70. Polska poszukiwała z przestrzeni na swoje wzmocnienie naszej gospodarki poprzez rozwój dalekomorskiego rybołówstwa. A takim obszarem potencjalnie dla nas korzystnym był Ocean Południowy, więc dobrze by było mieć też swoją taką, w cudzysłowie, bazę tam w tym regionie. No i tak się to potoczyło za sprawą kilku osób, które przekonały czynniki decydujące w naszym ówczesnym kraju, że możemy założyć stację na Półwyspie Antarktycznym, czyli to nie jest kontynent de facto, tylko to jest taka bardziej na północ położona część Antarktydy. I w ten sposób, teraz żebym nie skłamał, w 76, 78, nie pamiętam dokładnie, ale w połowie lat 70. powstała stacja Arctowskiego, która obecnie faktycznie jest modernizowana dzięki dotacji. Jest od 2 lat realizowany duży projekt przebudowy. I to nie dlatego, że tamta stacja już była, nie wiem, trzeba było odmalować czy coś takiego, tylko zmiany linii brzegowej zagrażały po prostu trwałości budynkom, które były w latach 70. postawione stosunkowo daleko od morza, a teraz morze się nam przybliżyło.
To nie, wybitna postać, Henryk Arctowski, urodzony w Warszawie, w rodzinie niemieckiej, ale w pewnym momencie zmienił nazwisko z Arct na Arctowski. Niesamowite, był profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Wojna została go w Stanach Zjednoczonych. Tam też został. Mamy zatem tutaj na kartach badań polarnych wybitne polskie postaci. Panie profesorze, Arktyka, zimna wojna kończy się. Arktyka. Co w Arktyce?
W Arktyce zmiana zimnowojenna miała dużo, czy odejście od zimnej wojny miało dużo bardziej istotne konsekwencje niż w przypadku Antarktyki, dlatego że Arktyka była najzimniejszym frontem zimnej wojny z racji tego, że dzięki rozwojowi środków przenoszenia broni atomowej, rozwoju marynarki podwodnej, tak, flot podwodnych, wojsk rakietowych, bombowców strategicznych, dystans między Moskwą a Waszyngtonem najkrótszy był poprzez Arktykę. Więc Arktyka była faktycznie taką bardzo bliskim frontem. Ja już nie mówię o granicy między Alaską a Czukotką, no bo tam są raptem 4 kilometry.
Cieśnina Beringa.
Tak, tak. Ale patrząc tak przez pryzmat strategii uderzeń nuklearnych, no to zresztą my latamy do Stanów poprzez biegun północny, czy gdzieś tam nad Grenlandią, no bo tędy są najkrótsze trasy. No oczywiście te trasy były dostrzeżone przez strategów jeszcze amerykańskich w latach 40. No i faktycznie rzeczywistość tak sprawiła, że regiony północne zostały silnie zmilitaryzowane przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników, czyli tam będzie Kanada, jeżeli mówimy o obszarze północnoamerykańskim, tu będzie Wielka Brytania przede wszystkim, częściowo też Norwegia, jeżeli mówimy o tej części bardziej północnoatlantyckiej. No a z drugiej strony mamy instalacje i floty i zasoby Związku Radzieckiego. Michał Gorbaczow pod koniec lat 80., wiedząc już, że Związek Radziecki raczej nie wygra tej rywalizacji, wyszedł z taką koncepcją Arktyki jako strefy pokoju. I nawet w świetle obecnej sytuacji, tego jak oceniamy zachowania Rosji na arenie międzynarodowej, ja chyba cały czas wierzę w jego szczere intencje w tamtym momencie, że on wiedział, że ta rywalizacja wówczas tam nie miała sensu i był gotów na to, żeby otworzyć się na współpracę międzynarodową w Arktyce. I ta współpraca najpierw... To było przez 40 lat, poza chyba traktatem dotyczącym ochrony niedźwiedzi, tam się w zasadzie niedużo działo. Taka współpraca panarktyczna właśnie rozwinęła się pod koniec lat 80., na początku lat 90. Najpierw to była współpraca naukowa, powstał Międzynarodowy Komitet Badań Arktycznych, a następnie powstała Rada Arktyczna. Znaczy, Rada Arktyczna powstała w 96 roku dokładnie, no ale w 91 powstała takie forum współpracy w zakresie ochrony środowiska.
W tej Radzie Arktycznej mamy 8 państw, prawda?
W Radzie Arktycznej mamy 8 państw, które mają status członka, czyli status takiego pełnego uczestnika i podejmują decyzje. Ale w Radzie Arktycznej mamy też przedstawicieli ludów rdzennych, organizacji reprezentujących ludy rdzenne, które mają bardzo mocny głos doradczy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wszyscy mają takie same interesy, to warto posłuchać tych ludów, przedstawicieli tych ludów. No i mamy też grono państw niearktycznych, czy organizacji spoza Arktyki, globalnych, regionalnych, które mają status obserwatorów. Polska również ma status obserwatora, właśnie z racji tego, że w badania arktyczne jesteśmy zaangażowani, proszę państwa, od 1931 roku, kiedy to pierwsza nasza wyprawa na Wyspę Niedźwiedzią, czyli najbardziej na południe położoną wyspę archipelagu Svalbardzkiego, została zorganizowana. Wszyscy z państwa słyszeliście o Centkiewiczu. Mhm. Centkiewicz był jednym z tych, którzy brali trzech, którzy zimowali na Wyspie Niedźwiedziej. W latach 30. były jeszcze dwie wyprawy na Svalbard, była jedna na Grenlandię. To jest początek naszych badań polarnych, no właśnie, po arctowskim, dobrowolskim z Antarktydy. Na początku, na koniec XIX wieku, lata 30. to jest początek polskiej przygody w Arktyce. Mhm. No i to nam dało nam status obserwatora.
Dobrze, zimna wojna, która znormalizuje sytuację, neutralizuje de facto obszar Arktyki, ale przecież okres pozimnowojenny nie wyprodukował, przepraszam za słowo, nie wypluł żadnego traktatu międzynarodowego dotyczącego tego regionu świata. Mamy bardziej, no właśnie, tak czy nie? Czy mamy jakiś dokument, który daje nam jakieś normatywne podstawy tego, że Arktyka, z Arktyką nie będzie źle, że należy nadal utrzymać ten kierunek. Mówię tu nie w kontekście przyrodniczym, biorąc pod uwagę dobro ekosystemu, dobrostan zwierząt, niedźwiedzia polarnego, rekina polarnego, lisa polarnego i tak dalej, ale chodzi mi tutaj o twardą geopolitykę. Bo jeśli jest rok 2007, ci sami Rosjanie, potomkowie Gorbaczowa, wypuszczają dwa batyskafy, Mir-1 i Mir-2 i zatykają flagę rosyjską na dnie, pod biegunem północnym, no to ja pytam się, panie profesorze, o co tutaj chodzi? Czy jest jakaś przestrzeń, spora niedomówień? Należy się spodziewać w kolejnych latach jednak, nie wiem, czy wyścigu zbrojeń, wyścigu o zasoby, ale pogorszenia sytuacji w Arktyce?
Odpowiem w następujący sposób. Myślę, że ten okres po zimnej wojnie to nie jest jednolity okres, w tym sensie, że są różne etapy w tym, co działo się na przestrzeni ostatnich 30 lat. I tutaj kluczem chyba do zrozumienia jest przyjrzenie się rozwojowi wydarzeń w samej Rosji, czyli upadek Związku Radzieckiego i to, co się dzieje w Rosji przed 2001 czy 2002 rokiem, kiedy do władzy dochodzi Putin, i w kolejnych 20 latach. Więc mamy upadek Związku Radzieckiego, pojawiają się możliwości współpracy. Państwa zachodnie bardzo chętnie wspierają Rosję w tym, co było określane mianem przemian demokratycznych.
I sama idea, przepraszam, że wejdę w słowo, i Rady Arktycznej, to jest pomysł Amerykanów?
Nie, to nie jest pomysł Amerykanów. Inicjatywa pierwsza, która była źródłem współpracy, to była inicjatywa fińska.
Okej. Okay.
Pomysł Rady Arktycznej raczej jest utożsamiany z propozycją kanadyjską.
Okay.
Rada Arktyczna nie jest taką organizacją, nawet nie ma co jej porównać z Unią Europejską, ona nawet nie jest organizacją. To jest takie luźne forum współpracy.
Gdzie decyzje podejmowane są w sposób konsensualny.
Jednomyślnie.
Dokładnie, więc jakby, czy jest głosowanie? Konsensus oznacza wypracowanie stanowiska, nie ma głosowania, wszyscy jesteśmy na tak. Jednomyślność jednak jest, nie wiem, w różnym charakterze, różnie może wyglądać, ale jednak jest procedura głosowania. Wszyscy muszą być za.
Wszyscy muszą być za.
Czyli chyba konsensus, w sensie takim technicznym.
No technicznie szukamy porozumienia, żeby w momencie głosowania było jasne.
Tak, cyrkulacja dokumentów i tak. Dobrze, więc wróćmy zatem. Niejednolity okres zimnej wojny, o czym pan profesor był łaskaw wspomnieć, i moja dygresja o inicjatora. Wróćmy do tego.
No właśnie, no więc ten okres lat 90. to jest taki okres rozkwitu różnych form współpracy w Arktyce i to wszystko fajnie wygląda i wszyscy są zaangażowani i starają się wspierać. Od razu było powiedziane, że w Arktyce nie ma dyskusji na temat militarne. Ale Rada Arktyczna tym twardym bezpieczeństwem ma się nie zajmować, bo tak będzie łatwiej dojść do porozumienia. Więc mówimy o zrównoważonym rozwoju, o dbaniu o ludy rdzenne, o ochronie środowiska. Pojawia się temat zmian klimatu. No ale wiemy też, że zmieniają się troszeczkę uwarunkowania te geopolityczne. Dzisiaj chyba dobrze to rozumiemy. Wówczas mało kto na to zwraca uwagę, gdy do władzy dochodzi Putin. To, co Putin między innymi w Arktyce robi, to on zwraca uwagę na to, że surowce arktyczne są bardzo ważnym elementem zaplecza finansowania odnowy Rosji, postawienia jej z powrotem w rzędzie imperiów światowych i inwestuje, zaczyna inwestować w to, co dzieje się w rosyjskiej zonie arktycznej, jak to jest określane. Pojawia się problem powrotu ludzi do Arktyki, no bo duża część po prostu wyjechała w latach 90., bo po prostu była totalna bieda i tragedia. Więc państwo coraz bardziej inwestuje w Arktykę, w przemysł wydobywczy, a po jakimś czasie zaczyna inwestować w zasoby militarne. I przez ostatnie 10 lat słyszeliśmy tylko o tym, jak to Rosja przywraca swoje stare bazy, które zostały opuszczone. Bo ma prawo bronić swoich interesów w Arktyce. No teraz pytanie, gdzie jest zakres tych interesów. I tu dochodzimy do tego pytania, czy te informacje, które pan redaktor powiedział, o te batyskafy na dnie Oceanu Arktycznego. Zgodnie z prawem morza, o którym mówiliśmy wcześniej, każde państwo ma prawo wyznaczyć swoją strefę ekonomiczną i strefę eksploatacji zasobów w szelfie kontynentalnym do 360 km od linii brzegowej, chyba że budowa geologiczna wskazuje na to, że ten szelf sięga dalej.
200 mil morskich.
200 mil morskich z przedłużeniem, o ile czynniki geologiczne na to
i
pozwalają.
I tu wchodzimy między innymi w kwestie związane z ciągłością geologicznej budowy struktury dna, chociażby grzbiet Łomonosowa.
Dokładnie.
Paradoksalnie dzisiaj przecież nazwa sugeruje, że chodzi o Rosję, ale roszczenia mają także inne państwa. Dania, tak?
Dania z racji przedłużenia szelfu schodzącego z Grenlandii i Kanada, która uważa, że należy jej się też ta możliwość rozszerzenia w stronę bieguna. I jak popatrzymy, to na mapę te roszczenia duńskie i kanadyjskie się pokrywają i one wchodzą w stronę Rosji, a Rosji roszczenia wchodzą w naszą, znaczy w naszą, w tą stronę zachodu Kanady i Danii. Oczywiście po pierwsze trzeba mieć twarde dane naukowe i dlatego te batyskafy były wypuszczone na Ocean Arktyczny. Flaga była chyba takim bardziej propagandowym zagraniem, ale to otworzyło trochę puszkę Pandory. Powiem szczerze, że premier kanadyjski Harper kilka dobrych lat temu powiedział do swoich naukowców, przynieście mi dowody na to, że biegun jest kanadyjski. Mhm. No to powiem tak, gdyby to powiedział Putin, to bym się nie zdziwił. Jeżeli to mówi premier Kanady, stojąc na czele konserwatywnego rządu, czyli takiego bardziej zorientowanego na cele narodowe, no to mogło budzić pewną konsternację, ale on to powiedział publicznie. Czyli każde państwo szuka argumentów. Tak. Argumenty muszą być naukowe, żeby komisja do spraw szelfu mogła rozstrzygnąć. Ale jeżeli nie da się tego rozstrzygnąć poprzez fachowców, państwa, które są w tym potencjalnym sporze, mają prawo same się dogadać w dwustronnych negocjacjach. Oby to były negocjacje pokojowe. Mhm. No bo jeżeli nie, no to mamy do czynienia z potencjalnym konfliktem.
Panie profesorze, to nie sposób jest uniknąć tego pytania na zakończenie naszej dyskusji związanego z twardą geopolityką. Obecna sytuacja, wojna pełnoskalowa Rosji przeciwko Ukrainie i oczywiście rola arktyczna, pozycja arktyczna, status arktyczny Federacji Rosyjskiej. To jest na pewno system naczyń połączonych, choć zdaje się w roku 2014 po nielegalnej aneksji Krymu niespecjalnie wiele się zmieniło, jeśli chodzi o postrzeganie Rosji, aktywność rosyjską, jej status w tych rozmowach arktycznych. No właśnie, rok 2022 z perspektywy Arktyki, mniej Antarktydy, Arktyki. Jak to wygląda dzisiaj? Czy Rosja jest izolowana, czy robi się za mało?
No sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana. Po pierwsze wrócę do 2014. Była wtedy pewna reakcja, głównie ze strony Kanady i Stanów Zjednoczonych, która mówiła, nie idźcie tą drogą, i to miało małe przełożenie na współpracę w Radzie Arktycznej, więc taki sygnał się pojawił. No ale później generalnie cały Zachód powiedział business as usual, robimy biznes, nie przeszkadzajmy sobie, czego mamy skutki oczywiście dzisiaj. Myślę, że o ile wtedy zdominował taki, bo jest taka koncepcja mówiąca o tym, że Arktyka jest odporna na konflikty z innych części świata. Że ona jest wyjątkowa. To jest taka trochę brytyjska splendid isolation, że ta część świata jest wyłączona spod tego, co się dzieje w innych miejscach, czyli konflikty w Syrii, ta Ukraina i tak dalej, że to nie ma przełożenia. I wiele osób w to wierzyło do 22 roku, kiedy doszło do agresji. Rada Arktyczna, której przewodniczącym w tym momencie jest Rosja, czyli członkowie w Radzie Arktycznej, powiedzieli, że nie, my kończymy współpracę, znaczy wycofujemy się. Rada Arktyczna została jakby uśpiona.
Zamrożona.
No, uśpiona, no bo zamrożona. Przewodniczący, czyli Rosja, twierdzi, że realizuje swoje programy bez współpracy partnerów. Sytuacja zmieni się dopiero w maju przyszłego roku, kiedy przewodnictwo wróci, no nie wiemy jak wróci, bo trzeba by było pojechać i wziąć ten symboliczny taki gadżet, który jest przekazywany.
Co to za prezydencji. Gadżet?
To jest, o ile ja pamiętam, to jest jakiś taki artefakt rdzennych ludów arktycznych. Okay. Nie potrafię powiedzieć, to trochę przypomina młotek, być może jest dobrze. To jakieś, nie wiem, szamańskie narzędzie, to do sprawdzenia, przyznam się.
Jak najbardziej, ale na pewno jest taki gadżet, jest symbol związany ze zmianą przewodniczącego
tak,
w Radzie.
Odchodzący przewodniczący, czyli minister oddaje, tak.
Piękna tradycja.
Oddaje. No ale nie wyobrażam sobie, żeby teraz premier, minister spraw zagranicznych Norwegii pojechał i brał od ministra Ławrowa. Najwspanialszy nawet gadżet, i to nie
to może być faktycznie kłopotliwe. Panie profesorze, czas nas goni. Późna wieczorowa pora. Ostatnie pytanie, czy czeka nas rewolucja w sprawach Arktyki, Antarktydy w kolejnych kilku latach? Czy spodziewamy się jednak status quo względnej stabilności?
No odpowiedź na to pytanie to odpowiedź o przyszłość Rosji, tak na dobrą sprawę, i jej pozycji w systemie międzynarodowym. Obecnie Rosja bardzo, powiedziałbym, niechętnie współpracuje lub też bojkotuje współpracę, jeżeli chodzi o Antarktydę. Trudno jest pewne decyzje podejmować, no bo państwo jest z definicji na nie, uważając, że jest ofiarą spisku agresji. W przypadku Arktyki myślę, że tutaj pojawiały się różne scenariusze mówiące o tym, no, że państwa arktyczne, czyli nie 8, tylko 7, będzie ze sobą dalej współpracować. Jak ta współpraca miała wyglądać? W jakim zakresie? Kiedy de facto ponad pół Arktyki należy do jurysdykcji rosyjskiej. Trudno to sobie tak w tym momencie wyobrazić, no ale była zimna wojna, mamy pewne doświadczenia. Wówczas też była częściowa współpraca i jakoś to się układało. Może będziemy szli tą ścieżką. Jeżeli zmiany w Rosji będą korzystne z punktu widzenia społeczności międzynarodowej, no to wówczas współpraca w Arktyce, mam nadzieję, że wróci na stare tory.
Myślę, że wielu z nas, wiele osób mogłoby na pierwszy rzut oka unikać tego porównania Arktyka, Rosja, Antarktyda, Rosja. Okazuje się, że wiek XXI jest naprawdę systemem naczyń połączonych. W tych naczyniach bardzo często nie ma wody. W tym konkretnym przypadku jest lód, biorąc pod uwagę tematy...
I ropa,
oczywiście potencjalnie ropa, tematy polarne. Moim i Państwa gościem, mam nadzieję, że nie wiało od nas chłodem i przełamaliśmy pierwsze lody, jeśli chodzi o zdobywanie przez Państwa wiedzy na temat obszarów polarnych. Było też troszkę o Polsce. Moim Państwa gościem w dzisiejszym GPS był pan profesor Michał Uszuk. Bardzo dziękuję za wizytę. Dobrej nocy.
Dziękuję serdecznie panu rektorowi i państwu również dobrej nocy. Niech misie polarne się państwu i pingwiny też śnią.
Serdecznie państwa pozdrawiam. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia za tydzień.